A teraz w Poranku Wnet jeszcze na chwilę zagości polityka w postaci rasowego polityka i lokalnego, i ogólnokrajowego. O, dziękuję. A tu jeszcze jest prezent. Ale prezent rozpakuję już nie na antenie. Państwo muszą mi wybaczyć, że to, co dostałem, to już zachowam dla siebie. A tymczasem na żywo usiądzie przy naszym kawiarnianym stoliku pan poseł Łukasz Schreiber, Prawo i Sprawiedliwość, też bydgoszczanin, też na pewno z dziada, bo to, ale nie wiem, czy z dziada, pradziada. Dzień dobry, panie pośle.
Kłaniam się, tak, bydgoszczanin, i to od wielu pokoleń. Chyba żeby ktoś uznał, że w związku z tym, że Fordon, Mariampol, te tereny, które zostały wprawdzie do Bydgoszczy przyłączone dopiero w latach 70., no nie uznawać za Bydgoszcz, no to trochę sytuacja się bardziej komplikuje, bo moja rodzina miała tam taki epizod i zdaje się, tam półtorej pokolenia spora jej część tam była. Zresztą jeden z moich przodków był nawet wiceburmistrzem Fordonu w II Rzeczypospolitej. Także to tak wygląda.
Ale korzenie rodzinne, żeby je wypełnić, sięgają dalej niż Druga Rzeczpospolita, bo tutaj wielu mieszkańców przyjechało. Czyli pan jest tym autochtonem.
Dalej. To znaczy, ja powiem szczerze, że tak jak jeszcze dziadek żył i staraliśmy się jakoś to rozrysować na tyle, na ile można, no tak do połowy XIX wieku to się od połowy XIX wieku to się udało, mniej więcej, więc to zawsze było związane przynajmniej po mieczu, tak?
Z miastem. Z miastem. Także też jest pan politycznie związany, bo był ten epizod, aczkolwiek krótki, bo szybko pan do Sejmu Krajowego przeszedł, ale Rada Miasta też była półtorej?
Koło
roku w Radzie Miejskiej. Teraz batalia, jest realna szansa, żeby przerwać rządy Platformy w mieście?
No, mówmy precyzyjnie, Platformy i SLD, bo to w Bydgoszczy się z tym łączy. Szansa jest, oczywiście jest kandydatura na prezydenta w postaci pana posła Tomasza Latosa. To jest poważna oferta dla mieszkańców, która jest przedstawiona. No będzie oczywiście, oprócz samej personalnej oferty, będzie, myślę, ciekawa oferta programowa przedstawiona mieszkańcom Bydgoszczy. No i będzie pomysł przedstawiony na pewno w tym wszystkim na Bydgoszcz. Jest wiele do zrobienia, jest wiele rzeczy, z którymi ja się osobiście nie mogę pogodzić. Nawet tak jak tu patrzymy, ten pomysł z rynkiem, niekonsultowany praktycznie z mieszkańcami, to jest...
I też mutujący w ramach prac budowlanych, co jest raczej rzadkością, jak się coś buduje.
Ludzie, którzy są obecnie w mieście, ludzie, którzy rządzą miastem, kompletnie go nie rozumieją. Takie jest moje przekonanie. To jest takie administrowanie połączone z księgowaniem, z lepszym bądź gorszym skutkiem. Tutaj musielibyśmy się wdawać w szczegóły, ale kompletnie bez jakiegoś całościowego pomysłu, wizji na miasto, bez chęci jakby rozwoju Bydgoszczy. No, nie wiem, znaczy są tutaj ograniczenia jeszcze naturalne, bo Bydgoszcz ma dość infrastrukturalnie, jest ciągle do tyłu, to wiemy o tym, choć budowa S5, mam nadzieję, że też S10, port lotniczy, mamy nadzieję, że jakoś zmieni tą perspektywę, ale obecne władze, są zadowolone, myślę, z siebie bardzo. Także i w tym samozadowoleniu przystępują do wyborów.
A samozadowolenie, jak widzimy, chociażby w Warszawie może być zgubne nawet w okresie prekampanii, a co dopiero kampanii samych wyborów. No tak, Bydgoszcz będzie miał być może brydżystę za prezydenta, a szachista rozgrywa swoją partię. krajową partię. Zacznijmy może od jeszcze tak od samorządu, ale na poziomie krajowym nowelizacja kodeksu wyborczego została przyjęta. Jedna duża, potem mniejsza, bo niestety nie będzie filmowanych głosowań. Co się stało, że z tego dużego, ważnego postulatu, który był oczekiwany, państwo musieliście się wycofać?
No tak, no jest kwestia dyrektywy RODO, która tutaj wchodzi od, znaczy już weszła w życie w tym momencie.
A to no naprawdę, panie pośle, to nie kwestia pieniędzy i możliwości PKW, naprawdę RODO?
Naprawdę RODO, dodatkowa sprawa być może. Tak jak pan mówi, znaczy no, kwestia finansowa to nie aż taka, choć jest kwestia pewnie organizacyjna w tych warunkach byłaby dodatkowo trudna, ale myślę, że z tym byśmy, znaczy my, w sensie państwo polskie by sobie poradziło. Natomiast kwestia tej dyrektywy, kolejnej awantury, która by wokół tego wybuchła, no to nie była chyba aż tak warta tego, by to na siłę forsować. Natomiast jest szereg innych dobrych, ważnych zmian, które sprawią, że ten proces wyborczy będzie przecież transparentny i uczciwy.
Nie ma publicznego liczenia głosów. Był taki postulat w Anglii, tak jest. Ja przy chwilę będę mówił trochę głośniej, bo jedzie duża ciężarówka, która wyjeżdża z budowy na Starym Rynku. Tą budowę państwo już świetnie poznali, słuchając od 3 godzin poranka wnet i tej budowy odgłosy. W Anglii tak jest, że liczenie głosów jest publiczne. Dlaczego w Polsce nie może tak być, że po zamknięciu urny jest chwila tam przetasowania i się otwierają drzwi i można patrzeć, jak komisja liczy głosy. Dlaczego nie?
No nie, znaczy panie redaktorze, no w Wielkiej Brytanii jest trochę inaczej niż pan mówi. To nie wygląda w ten sposób. To wygląda w ten sposób, że w każdej tam gminie, mieście bądź dzielnicy, w zależności od wielkości, gromadzą się wszystkie komisje, czyli na wielkich halach na przykład, w takich miejscach, a wszyscy mogą wejść sobie na przykład gdzieś tam na trybunie, czy gdzieś zasiąść i na to patrzeć.
O zasadę, żeby to było publiczne.
No tak, ale to jest, wie pan, w tym momencie jeszcze to jest cel, który sobie postawiliśmy, żeby mniej więcej do czegoś takiego dojść. Natomiast organizacyjnie przy wyborach samorządowych uznaliśmy, że to jest jeszcze niewykonalne. Po prostu dlatego robimy pierwszy krok ku temu w tych wyborach, to znaczy będą dwie komisje, w tym sensie, że inna będzie przeprowadzała proces, inna będzie liczyła głosy. Po drugie, jest zwiększona rola i zakres działania mężów zaufania, a więc oni będą mogli uczestniczyć. Po trzecie, wszystkie głosy są i będą liczone tym razem wspólnie przy jednym stole, a nie w jakichś podgrupach, i to już nie jest wytyczna, która może być, a nie musi być Państwowej Komisji Wyborczej, tylko jest to zapisane w kodeksie wyborczym.
Kolejna zmiana to są 5-letnie kadencje dla wójtów, prezydentów i burmistrzów. Tylko dwie możliwe. Żałuje pan, że się nie udało przeforsować postulatu liczenia kadencji tych, które już były odbyte przez włodarzy. Wtedy pan prezydent Bruski musiałby się już z urzędem pożegnać.
Tak, to prawda. Natomiast pamiętajmy, że żyjemy w określonej sytuacji. Pan prezydent zresztą też jasno powiedział, że mówię o prezydencie Andrzeju Dudzie, dawał jasno do zrozumienia, że na takie rozwiązanie nie jest gotowy się zgodzić. Przecież to publicznie było też artykułowane. Więc przygotowaliśmy rozwiązanie, jakby znowuż wyciągając także rękę w stronę różnych środowisk, również samorządowych, takiego kompromisowego projektu. I on jest 2x5, czyli tak jak w przypadku innej władzy wykonawczej, tej na szczeblu ogólnopolskim, tak władza wykonawcza w samorządzie będzie miała taką kadencję określoną, w tych wyborach bezpośrednich oczywiście.
To prawda, wielu samorządowców, którzy są związani także z PiS-em, będzie mogło jeszcze raz i jeszcze raz się o mandat ubiegać, więc nie będzie tutaj protestów. Na pewno protesty budziło obniżenie uposażeń w samorządach, chociaż w Bydgoszczy wszystko będzie po staremu.
No, będzie po staremu. Prezydent przyznał, znaczy Rada Miasta przyznała mu podwyżkę w postaci 50% podwyżki zasadniczego wynagrodzenia i dodatku funkcyjnego, co de facto, nawet biorąc pod uwagę wejście w życie rozporządzenia Rady Ministrów, skutkuje tym, że no nic to nie dotknie prezydenta. I to jest swoją drogą no taka ciekawy popis hipokryzji, bo ci sami ludzie, którzy rozpętali histerię wokół zarobków, ci sami ludzie, którzy tutaj mówili, jak to rzekomo Prawo i Sprawiedliwość nie wiem, no, tutaj popełnia jakiś grzech, gdy ich samych to ma dotyczyć, no to się okazuje, że nie są gotowi zrobić takiego gestu, wykonać, no i cóż, no i to pokazuje obudę tej akcji, nieszczerość i rzutuje moim zdaniem na to, jak powinniśmy postrzegać i podchodzić do obietnic wyborczych, które są składane dziś przez polityków tej totalnej opozycji.
Deklaracja z piątku prezesa Jarosława Kaczyńskiego o tym, że nie będzie można łączyć stanowisk w spółkach Skarbu Państwa z kandydowaniem do samorządu, bardzo się odciśnie na wyborach samorządowych w Bydgoszczy. Dużo stracicie?
Nie, no według mnie to dotyczy trzech radnych, łącznie i z sejmiku, i z miasta. Takie są decyzje, ja to rozumiem, bo to jest znowuż taka próba robienia afery zupełnie z niczego. To znaczy,
nie byłoby afery, gdyby nie konferencja pana prezesa.
Nie.
Nikt by na to nie zwrócił uwagi.
Nie. Nie zgadzam się. No, cały czas jest próba wywoływania jakiejś absurdalnej afery, że oto zdarzają się radni, którzy pracują w spółkach Skarbu Państwa i to jest rzekomo jakaś wielka, straszna rzecz.
Ale dobrze pamiętam, tak było od dawna.
No oczywiście, że tak było zawsze, zresztą my nigdy nie obiecywaliśmy, że ludzie, którzy, nie wiem, ten pan prezes, który zarabiał 7 milionów rocznie i jeszcze za kolację z politykami płacił kartami kredytowymi spółki Skarbu Państwa, czy też może człowiek, który na pustyni Atakama szukał miedzi i doprowadził do wielomiliardowych strat, czy też może człowiek, który w Senegalu chciał otwierać kopalnię fosforytów, to już inna spółka, że co, tym ludziom mieliśmy przyznać podwyżki, zostawić ich? No wiadomo, że nie. I wiadomo, że te zmiany trzeba było dokonać dość głęboko. Wiadomo, że w związku z tym, no także część radnych jakby została wciągnięta w ten proces. Ja przypomnę Państwu, że te wynagrodzenia i tak zostały obniżone od 35% do nawet 70%, gdy chodzi o kadrę zarządzającą spółek Skarbu Państwa, że te spółki są dziś 70 miliardów złotych więcej warte. No ale rzeczywiście, no w związku z takimi emocjami, które to wszystko wzbudza i być może także w związku z tym, żeby ci ludzie się skupili na tej pracy, a rzeczywiście prowadzenie przez nich kampanii wyborczej byłoby pewnym czymś skomplikowanym, no to zapadła decyzja, by oni nie kandydowali w wyborach samorządowych.
Pan jako poseł i osoba bardzo zrośnięta z ziemią bydgoską nie obawia się o to, że na przykład w wyniku tej ustawy nie powtórzycie jak na Bydgoszcz niezłego wyniku partii prawicowej, jakim było taka sama ilość radnych jak Platforma Obywatelska.
Tak, no ja uważam, że w tamtych warunkach w roku 2014 to odnieśliśmy jak na wielkie miasto całkiem duży sukces, remisując tutaj z Platformą. A teraz wierzę w to, że będzie lepiej,
ale
że wygramy.
Ale dwóch dobrych kandydatów, którzy zyskali poparcie mieszkańców Bydgoszczy, już nigdy, no w tych wyborach pewnie nie wystartuje.
No. Pewnie nie, no chyba, żeby zrezygnowali z zasiadania w tych spółkach. Natomiast panie redaktorze, no my mamy, powiem panu i państwu w ten sposób, na tę chwilę szereg problemów, komu podziękować za start w wyborach, bo mamy bardzo, bardzo silne listy, dużo, dużo chętnych, wciągamy dużo, i taki jest cel, dużą ilość stowarzyszeń lokalnych, dużą ilość różnych takich podmiotów, które nas wzmocnią na pewno. No, czy z tą uchwałą Komitetu Politycznego, czy bez niej, te listy będą bardzo silne, ta oferta będzie bardzo ciekawa dla mieszkańców, bo na tym nam zależy.
Na koniec naszej rozmowy kwestia ostatnich dni politycznych, czyli bój o Sąd Najwyższy. Sędzia Iwulski, kim jest dla pana w zasadzie? Jest pierwszym prezesem pełniącym obowiązki pierwszego prezesa?
Pełni obowiązki w tym momencie. Pełni obowiązki, tak jest zgodnie z ustawą to przewidziane. że najstarszy stażem sędzia przejmuje to. No,
mimo takiej karty, jaką ma i która
dobrze,
się rozszerza.
No ale karta kartą, ale wie pan, no są jakieś reguły, są jakieś zasady, jest ustawa. Możemy sobie oceniać teraz, kto tam jest jakim sędzią i co o nim myślimy, no ale prawo też obowiązuje. I panie redaktorze, szanowni państwo, no, znaczy ja mam wrażenie takie, no, że my tutaj jesteśmy atakowani z obydwu stron. Ta ustawa jest, przypomnę, ustawą prezydenta, powstałą po tym, jak zawetowana została ustawa.
Chociaż dużo poprawek tam zostało zgłoszonych przez klub.
Tak. No ale w ramach tego by jakby nie spotkało ją też weto oczywiście, a więc w uwzględnieniu i w poszanowaniu prezydenta Rzeczypospolitej. I powiem w ten sposób, no ta ustawa jest w jakimś sensie i tak kompromisem i o tym musimy pamiętać. I dzisiaj nie dajmy sobie wmówić o tym, że jest w jakikolwiek sposób tutaj łamana konstytucja przy okazji tej ustawy. Nie?
Co się stanie, jeżeli ten stan się będzie utrzymywał, jeżeli cały czas będzie tak, że prezes Gierzda będzie uznawała, że jest pierwszym prezesem, rady adwokackie, notarialne, inne będą to uznawać.
Drogi panie redaktorze, w Polsce każdy ma sobie prawo uznawać, co mu się tam podoba. Jest w Polsce kilka osób, które uważają, że są Napoleonem czy Mozartem.
Tylko niewiele osób im wierzy, jeżeli pani Gersdorf uwierzy duża część prawników, to może być problem. Czy nie
będzie? Wie pan, problemem jest co innego. Problemem jest to, że podważa się demokratyczne procedury, podważa się konstytucyjne organy państwa, ich mandat, ich legitymizację do sprawowania. Ja zwrócę państwu uwagę, jaka to już jest skala. Podważa się mandat Sejmu Rzeczypospolitej, Senatu Rzeczypospolitej, Prezydenta Rzeczypospolitej, Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Podważa się mandat prokuratora generalnego, podważa się mandat w tym sensie Trybunału Konstytucyjnego, podważa się mandat jeszcze iluś organów państwa i jest to szkodliwe z punktu widzenia funkcjonowania Rzeczypospolitej.
Co z tym zapisem Konstytucji, który mówi, że kadencja pierwszego prezesa Sądu Najwyższego wynosi 6 lat, kropka, bo to jest ten największy miecz, który dzierży opozycja, którym wymachuje, mówiąc, że to jest wprost w Konstytucji, dlatego ustawa jest niezgodna.
Tak. No, bardzo dziękuję, że pan zadał to pytanie, bo warto może to spróbować chociaż pokrótce wyjaśnić. To znaczy, Konstytucję trzeba czytać w całości, a nie jeden artykuł w oderwaniu od niej. Konstytucja w artykule 176 stanowi, że to na drodze ustawy zostaną określone ustrój i właściwość sądów. W artykule 178 stanowi, że sędziowie podlegają Konstytucji i ustawom. A w artykule 180 w ustępie 4 bodajże stanowi, że stan spoczynku sędziów określi ustawa. I teraz tak, w tej ustawie o Sądzie Najwyższym, to nie jest ustawa, która odsuwa panią sędzię Gersdorf od sprawowania urzędu pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. W tej ustawie został zmieniony wiek przejścia w stan spoczynku z 70 lat z możliwością wydłużenia do 72 na 65 z możliwością wydłużenia do 71. Taka jest różnica. I teraz tak, często pada ten argument. Jeszcze jedno powiedzmy, Trybunał Konstytucyjny w roku 98, czyli 20 lat temu, orzekł, że ten wiek wcale nie musi wynosić 70 lat, że ustawodawca może określić inny, byleby był racjonalny, czyli nie można by 35 lat określić, jak sądzę. Natomiast taki wiek jak innych Polaków, no to jest to coś racjonalnego. I teraz tak, weźmy pod uwagę jeszcze jedną rzecz, bo ten argument się podaje, że sędzia, że teraz pierwsza prezes Sądu Najwyższego musi składać do prezydenta jakieś oświadczenie woli i że to jest rzekomo niekonstytucyjne. Tylko w ustawie, która obowiązywała, było tak samo. To znaczy w takiej samej analogicznej sytuacji pierwsza prezes Sądu Najwyższego musiała składać oświadczenie woli i zaświadczenie lekarskie do prezydenta Rzeczypospolitej. Nic tu się nie zmieniło.
Chociaż odchodząc trochę na bok od argumentacji opozycji, jest w tym coś jednak innego, kiedy się można raz ubiegać na 2 lata, to chodzi o niezależność sędziów, a co innego, gdy się można dwa razy na 6 lat łącznie ubiegać. Inny jest status sędziego, inna jest jego niezależność w takim wypadku, czy też nie?
Nie, bo wie pan,
dwa lata to jest... nie 6.
No tak, ale...
I możliwość drugiej powtórki, czyli jeżeli będę orzekał ok, to prezydent jeszcze raz mi przedłuży na przykład.
Ale to często już jest inny prezydent, proszę wziąć to pod uwagę. Poza tym to są dodatkowe możliwości wynikające z orzekania powyżej wieku, w którym sędzia przechodzi w stan spoczynku. To wszystko jest rozwiązane. To możemy dyskutować, oczywiście mam pan rację, czy to nie jest, komuś się może podobać to albo nie podobać, ale nie ma mowy w żaden sposób o naruszeniu niezawisłości sędziów czy sądów.
Wyjedzie duża ciężarówka i jak tylko ona wyjedzie, to ja zadam ostatnie pytanie, które będzie brzmiało następująco. Panie pośle, kiedy prezydent ten spór przetnie? Bo wydaje się, że pałac prezydencki albo kluczy, albo czeka.
Myślę, że prezydent stara się po prostu nie podgrzewać sporu i może to jest też jego zadanie. Natomiast proszę zobaczyć, że konsekwentnie egzekwuje samą ustawę. Tak się stało z Izbą Wojskową już wcześniej Sądu Najwyższego i tak teraz się, rozumiem, stało z panią prezes Gersdorf i tak się będzie stawało z tymi sędziami Sądu Najwyższego, którzy nie chcą składać oświadczenia woli.
Naprawdę na koniec jest jakiś taki nacisk czy oczekiwanie z państwa strony, żeby to się stało jak najszybciej, żeby ten stan nie trwał, stan niepewności, żeby już był nowy pierwszy prezydent, żeby on już tak, zaczął urzędować.
Ale to są określone wszystko procedury, które muszą nastąpić. No nie da się z dnia na dzień teraz, bo tak by było fajnie. No może by było fajnie, ale mówimy o Sądzie Najwyższym. Także no też poczekajmy chwilę, bo wszystko jest określone i chodzi o to, żeby jakby nie doprowadzać i nie eskalować tego konfliktu, bo to naprawdę nikomu nie jest dzisiaj potrzebne i chociaż nasi przeciwnicy się zachowują nie tylko nieracjonalnie, ale działają wbrew racji stanu, to my musimy być ci lepsi i dawać tutaj przykład.
Powiedział Łukasz Schreiber, poseł Prawa i Sprawiedliwości z Bydgoszczy. Dziękuję bardzo.
Dziękuję
za przyjęcie i też za gościnę, bo trochę nas pan poseł wtajemniczył w arkana bydgoskiej polityki, za co dziękuję bardzo.
Cała przyjemność po mojej stronie i pozdrawiam serdecznie słuchaczy Radia Wnet.
Dziękujemy bardzo. A teraz jesteśmy już trochę spóźnieni, ale nadszedł ten czas, kiedy możemy, bardzo spóźnieni, możemy zająć się historią jeszcze przez chwilę. Ja mogę wstać, rozprostować kości i przestać mówić o polityce, a trochę się zanurzyć w historię. Ten rynek, który tutaj widzimy, te zabudowania, a gościem właśnie, przepraszam, gościem Tadeusz Frymark, przewodnik regionalista, to się zgadza.
Zgadza się.
To dobrze, że się zgadza. Już więcej nazwisk dzisiaj nie będę musiał pamiętać. Stary rynek i jego zabudowa, z kiedy jest?
To z czasów średniowiecza pochodzi. Bydgoszcz się przeobrażała. Kiedyś centrum trochę na zachód była, tu obok tego kościoła, którego widzimy.
Kościół właściwie jezuicki.
Właściwie częściowo właśnie kościół jest na wzgórzu, na którym był stał zamek Kazimierza Wielkiego.
A wcześniej jeszcze gród drewniany.
Wcześniej gród, dokładnie. A to jest właśnie to miejsce, gdzie centrum administracyjne Bydgoszczy było, ale niemniej tu w tym miejscu, gdzie mamy stary rynek, też było podgrodzie osada, która funkcjonowała, no i na tych gruzach, że tak powiem, powstała ta współczesna Bydgoszcz.
Bo może nie wszyscy wiedzą, że Bydgoszcz jest znacznie od Torunia, tutaj w ten antagonizm odwieczny, jest znacznie starszym miastem, bo jeszcze tutaj był gród z wieku XI, gród wczesnopiastowski, kiedy o Toruniu nikt jeszcze nie słyszał.
No trudno tak daleko sięgać, bo najczęściej miasta się liczy od momentu nadania praw miejskich.
Także tutaj sytuacja
jest trochę odwrotna, ale jeżeli by tam sięgać właśnie w pradzieje, no to Możliwe, że faktycznie Bydgoszcz wcześniej powstała jako gród, a później miasto.
Gród obronny, a samo miasto, okres świetności Bydgoszczy przypada na jakie wieki?
Właściwie największą świetność Bydgoszcz przeżywała na przełomie XIX i XX wieku, kiedy się w sumie najbardziej rozrosła, no i w tym momencie też prześcignęła Toruń, co spowodowało, że już pod koniec lat 20. miano przenieść stolicę województwa pomorskiego z Torunia do Bydgoszczy. Co ostatecznie udało się zrobić no dopiero po wojnie, ale już wtedy w nowym systemie administracyjnym.
I z nowym patrzeniem na tradycję i na podział administracyjny Rzeczypospolitej. Myślałem o tych latach świetności trochę o pierwszej Rzeczypospolitej, bo wtedy Toruń był ważnym miastem, ale Bydgoszcz wcale nie mniej istotnym.
Tak, ale wtedy fakt, że Bydgoszcz się rozwijała, ale taki, jak mówiłem, największy wzrost wielkości
i znaczenia miasta.
Znaczenia miasta właśnie jest na przełomie XIX-XX wieku. Wtedy też Bydgoszcz nazywano Małym Berlinem, bo niemieccy, berlińscy architekci tutaj budowali. Także miało to jakieś duże znaczenie. Zresztą i po dzisiaj ta szczególnie secesyjne, modernistyczne budowle z tego okresu są no taką perełką Bydgoszczy.
Dużo zostało.
Czego brakuje na przykład w Toruniu. A poza tym budowano w ten sposób, że dużo zieleni, nawet w tej substancji typowo miejskiej umieszczano i to przyciąga ludzi do Bydgoszczy, bo Bydgoszcz jest w każdych rankingach druga pod względem zazielenienia w Polsce. Obszarowo i na głowę mieszkańców.
Tego z naszego punktu obserwacyjnego na Starym Rynku nie widać, ale wedle statystyk Bydgoszcz w ponad 30% składa się z lasów, jeśli chodzi o obszar administracyjny, co rzeczywiście robi wrażenie, jest imponującym wynikiem.
Jedynie, tak jak mówiłem, Chorzów z racji parku ma więcej obszarowo, a jeżeli chodzi o teren, to Warszawa, a mamy największy park w Polsce, 830 hektarów. To jest Leśny Park Kultury i Wypoczynku. Żadne miasto takiego dużego parku nie ma.
Pytanie, czy jest wykorzystywane z zabytków, co zostało, bo Stare Miasto jest oryginalne. Jak tutaj dzieje się obeszły z zabudową urbanistyczną Starego Miasta?
To wiadomo, że podczas II wojny światowej dużo Bydgoszcz straciła ze swojej substancji tej architektonicznej, ale większość została jakoś dobudowana. No niektóre rzeczy, tak jak koszmarek, przy którym kiedyś byśmy stanęli, teraz zostało to zburzone i zrobione na nowo, ale
też
według mnie
nie
zachwyca to, ale jakoś to wygląda już lepiej niż kiedyś. Aktualnie, jak już słyszeliśmy tutaj podczas wcześniejszych audycji, ciężarówki jeżdżą obok, ponieważ płyta rynku jest modernizowana. Szkoda, że właśnie nie wydobędzie się tego, co jest pod rynkiem, bo tam jest ta najstarsza zabudowa, właśnie średniowieczna. Można by było to wykorzystać tak jak w innych miastach, typu Rzeszów i Kraków.
Są
a to
podobne,
jest bardzo ciekawe właśnie
tylko słyszałem, jeszcze nie widziałem i chyba przy okazji tej mojej bytności radia w Bydgoszczy już nie zobaczę. Są zachowane sklepienia ratusza gotyckiego.
Dokładnie, bo tu na samym środku kiedyś był ratusz. Teraz ratusz mamy bardziej oddalony na wschodniej Pierzei, zachodniej, przepraszam, Pierzei. I jest to w budynkach pojezuickich, a kiedyś ratusz stał na samym środku.
Czy tam, gdzie jest ratusz, kiedyś było kolegium jezuickie? Dobrze rozumiem.
Dokładnie. I jeszcze przed ratuszem była Pierzeja Zachodnia, której nie ma, którą Niemcy rozebrali w czasie II wojny światowej. Tam stał ten słynny kościół jezuitów, na murach którego były egzekucje.
O krwawej niedzieli dzisiaj trudno opowiadać o Bydgoszczy, nawet jeżeli się opowiada o policji samorządowej i nie powiedzieć o masakrach i mordach dokonywanych przez Niemców na ludności Bydgoszczy w czasie II wojny światowej, bo ten temat sam wychodzi, bo wiele osób, a to miało dziadka, a to kogoś z rodziny, kto został zamordowany w czasie II wojny światowej przez Niemców w Bydgoszczy. A jeszcze chciałbym się, bo w opisie i w mojej wiedzy nad Bydgoszczy brakuje tego elementu zniemczenia miasta, kiedy tutaj żywioł niemiecki zaczął dominować. To był pewnie wiek XIX, ale jak to przebiegało?
To znaczy po wojnie 30-letniej Bydgoszcz została mocno zdziesiątkowana i w momencie, kiedy Bydgoszcz znalazła się w zaborze pruskim, zaczęto tutaj inwestycje, między innymi kanał bydgoski, który no do dzisiaj jest takim fenomenem sztuki inżynierskiej z tych lat. Są starania właśnie, żeby go, jego status jako zabytku powiększyć. I w tym czasie Niemcy tu, Prusacy i Niemcy później dużo inwestowali. Dlatego, tak jak mówiłem, na przełomie XIX i XX wieku Bydgoszcz się mocno rozrosła.
To rozrosła się o ludność niemiecką, a nie polską.
Żeby tutaj zdobyć robotników, to sprowadzano właśnie ludność z Niemiec. I też Bydgoszcz miała być takim, jakby to powiedzieć, przeciwwagą dla Torunia, gdzie było trochę więcej tego żywiołu polskiego. Jednak po pierwszej wojnie światowej zrobiono coś takiego, że do Bydgoszczy przyłączono okoliczne miejscowości, gdzie znowu odwrotnie było więcej Polaków. I w tym momencie administracyjnie ludność polska Bydgoszczy po pierwszej wojnie światowej automatycznie wzrosła.
To prawda, okres wedle mojej skromnej wiedzy, okres II Rzeczpospolitej, to okres bardzo silnej repolonizacji Bydgoszczy i ruchów migracyjnych. Niemcy wyjeżdżali do Rzesza.
No, część Niemców faktycznie opuściła Bydgoszcz, ale inni, którzy tutaj się dobrze mieli, została. I tak trwało do II wojny światowej.
Zresztą, czego potem mieliśmy świadectwo, to może nie jest reprezentatywny przykład, ale pierwsze starcia w Bydgoszczy to były właśnie między wojskami polskimi a piątą kolumną niemiecką.
Dokładnie, dokładnie.
Która tutaj się została i potem Rzeczpospolitej odpłaciła się tak, jak się odpłaciło, ale być może to był margines, nie będę rozstrzygał, bo w tej chwili to już historia, ale pewnie kiedyś spory narodowościowe i polsko-niemieckie i polsko-żydowskie były w Bydgoszczy silne.
Znaczy żywioł żydowski bardziej w Fordonie był, tutaj w Bydgoszczy fakt, że była synagoga bardzo ładna, piękna, ale Żydów za dużo nie było. Większość właśnie mieszkała w Fordonie, bo wcześniej Żydom nie pozwalano zamieszkiwać w Bydgoszczy.
Osiedlać się w granicach miasta. To na koniec, co warto w Bydgoszczy odwiedzić? Gdzie te ślady historii są najpiękniejsze i najlepiej zachowane?
Powiedziałbym w ten sposób, że kiedyś nazywano Bydgoszcz tak przekąśliwie Brzydgoszcz i uważano, że to jest miasto, którego nie warto odwiedzać. Teraz z racji mojego zawodu przewodnika apetytykowskiego widzę, że coraz większy trend jest na Bydgoszcz. Wiele ludzi, którzy tu przyjeżdżają, zauważają piękno tego miasta, jego zabytki i namawiają innych i w ostatnich latach znacznie poszerzył się to spektrum zwiedzających Bydgoszcz. Mamy coraz więcej zleceń na oprowadzenie po Bydgoszczy, także sądzę, że
najciekawszy obiekt, który jest najbardziej spektakularny?
Znaczy, trudno tu mówić o takim spektakularnym, bo każdy obiekt ma swoją, jakby to powiedzieć, specyfikę. Mamy trochę z zabytków gotyckich, między innymi Bydgoska katedra i kościół garnizonowy. Zabytków sztuki.
Katedra, jak rozumiem, ocalała przez wszystkie kataklizmy i wojny, które przez stulecia nawiedzały Bydgoszcz, jest oryginalna, tak to?
Znaczy w tej głównej substancji tak. Te mury, pierwsze mury to są z XIV wieku i przez wiele lat ona była budowana, później wiadomo, jakieś tam kataklizmy były, gdzie trzeba było remontować, także zasadniczo jest to to, co było na samym początku, tylko że były na przykład różne kaplice, które w większości zostały zniszczone, ich nie ma, także ocalała praktycznie nam taka jedna zewnętrzna kaplica, pozostałych nie ma.
Pozostałe nie.
Ale trzeba przyznać, że w katedrze jest sanktuarium, właściwie dwa sanktuaria, bo jest sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy i Matki Bożej Pięknej Miłości, czyli Matki Bożej z Różą, co rzadko się zdarza w takich kościołach.
Szczególnie, że obraz Matki Boskiej jest bardzo stary, bo jest średniowieczny, w zasadzie rysowany w stylu gotyckim Matki Bożej Pięknej Miłości. Jest i można go odwiedzać w katedrze, do czego zachęcamy. No i co? I tutaj postawimy kropkę w naszej podróży po Bydgoszczy. Tadeusz Frymak, przewodnik.
Także zapraszam do Bydgoszczy.
Był.
Bydgoszcz nad wodą, z czym się szczycimy, i zielona Bydgoszcz. I nie tylko.
I nie tylko. Zapraszamy do Bydgoszczy, bo to rzeczywiście miasto jest ciekawe.
Jeszcze na sam koniec bym dopowiedział, że mamy rok przemysłu i promowany jest właśnie szlak TH2O, czyli wody i przemysłu bydgoskiego. Jest to kilkanaście obiektów na terenie całego miasta, które naprawdę warto obejrzeć.
My kończymy naszą opowieść o Bydgoszczy. Jutro, jako się rzekło, Toruń, więc pozostajemy na Kujawach. Województwo kujawsko-pomorskie, stolice, ma dwie rywalizujące ze sobą nie od dziś. Historia rywalizacji jest dość pasjonująca, bo to i ekonomia, i kultura, i nauka, i administracja, to wszystko w tej rywalizacji tych dwóch miast występuje. My jutro o 7:07 zameldujemy się z kolei na rynku głównym w Toruniu. I to będzie ostatni poranek z cyklu objazdu miast wojewódzkich i współwojewódzkich, a potem zaczniemy zupełnie inną opowieść o zupełnie innym regionie Polski, z zupełnie innym klimacie. Mniej będzie samorządu, a więcej będzie wakacji w Porankach Wnet. Ja się z Państwem żegnam, razem z Luizą Komorowską i Karolem Smykiem zabieramy się do nieodległego Torunia. Do usłyszenia.